popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
W naszym studiu dyplomata z Poznania był ambasador w Niemczech, we Francji, Andrzej Byrd. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W niedzielę druga tura wyborów prezydenckich. Zakładam, że pan się wybiera.
Tak, i przypuszczalnie będę w Poznaniu.
Zdradzi pan, na kogo zagłosuje?
Tak, na jedyną osobę, która z tego tandemu spełnia to, czego Polak, rozsądny Polak powinien oczekiwać od głody państwa. Czyli w godności i kompetencji w reprezentowaniu na polu krajowym interesów swoich rodaków, czyli Polaków, na zewnątrz natomiast jakości, kwalifikacji i interesów Polski.
Nazwisko?
To jest mój młodszy kolega Rafał Trzaskowski.
Nawet 700 tysięcy, a może więcej Polaków zarejestrowało się, żeby głosować za granicą. Mówi się, że ludzie na emigracji są czasem większymi patriotami i są bardziej zaangażowani w życie polityczne niż tutaj my na miejscu. Zgodzi się pan?
Pewnie ci, którzy stosunkowo niedawno wyemigrowali i ci, którzy ze względu na odległość są w bliskim kontakcie ze swoimi rodzinami, przyjaciółmi, czy szkolnymi, czy z życia zawodowego w kraju. W tym sensie tak, ponieważ oni widzą odbicie obrazu naszego państwa w oczach i sercach swoich nowych sąsiadów, Niemców, Francuzów w Europie, czy też Amerykanów, czy Kanadyjczyków poza naszymi granicami europejskimi.
A wybory to taka namiastka Polski dla nich, tam gdziekolwiek
no,
są.
Tak, oni oczywiście myślą naturalnie o tym, co się wydarzy w wyniku oddania przez nich głosu u nas w kraju. Ale jednak obserwują nasze państwo również przez reakcję swoich nowych sąsiadów, towarzyszy w pracy, a więc obywateli państwa, na terenie którego oni w tej chwili przebywają.
To na kogo głosują? To znaczy, kto przeważa w głosowaniu, bo wiadomo, że są i tacy wyborcy. Pewnie zależy w dużej mierze od tego, gdzie są ci wyborcy. Na przykład w Stanach Zjednoczonych spodziewam się jednak chyba większego poparcia dla Karola Nawrockiego.
No, przypuszczalnie tak może być, ale to są dwa elementy, które wkraczają w grę, myślę. Po pierwsze, przykład wyboru ponownego na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i jego sposobu prowadzenia polityki wewnątrz amerykańskiej i jego stosunku zarówno do swoich rodaków, jak i też jego wizji prowadzenia polityki Stanów wewnątrz i na zewnątrz. No i w tym sposobie wolą, przepraszam, tak to powiem, bo to jest ewidentne, na to były dowody, wolą gościa, który był łobuzem wcześniej swojej pierwszej kadencji, doprowadził ostatecznie do tego, do szturmu na Kapitol, między innymi swoim wystąpieniem, do wielokrotnego kwestionowania wyników wyborów. W końcu wygrał legalnie w państwie demokratycznym, więc jest legalnym prezydentem tego państwa, ale gdyby pozwolono, a nie pozwolono, zakończenia wszystkich procesów, które jemu wytoczono, pomijając te jego napaści na rozmaite niewiasty, a idąc potem przez sprawy finansowe, przypuszczalnie nie powinien był nim zostać, ale niezależnie od tego, czy powinien, czy nie, został wybrany, więc legalnym prezydentem Stanów Zjednoczonych on jest i taki, jakim jest, może się podobać, czy nie, trzeba z nim rozmawiać, starając się wspierać swoją argumentację. Prezydent amerykański jest dla Polski ważny. Pamiętajmy, że historia naszego państwa, która przeciętnemu obywatelowi u nas nie kojarzy się tak bardzo ze Stanami Zjednoczonymi, ale bez nich przecież nie powstałaby Polska po pierwszej wojnie światowej. Prezydent Wilson w swoim 13 punkcie w wystąpieniu przed Senatem, przed wkroczeniem Stanów Zjednoczonych do wojny w Europie, powiedział, że musi powstać Polska na terenach etnicznie polskich z dostępem do morza. I ta jego deklaracja nie powstała z powietrza, ona powstała wskutek lobbingu różnych środowisk polskich, ale największą osobą, która miała, że największy był znany w Poznaniu ze względu na swoje również historyczne wystąpienie z balkonu bazaru po przyjeździe do Poznania, mianowicie nasz wybitny muzyk Paderewski.
Niedaleko mamy Park Wilsona, tak. Więc ta historia tutaj na Łazarzu jest dobrze znana. Prezydent Stanów Zjednoczonych, ten współczesny Donald Trump, powiedział Karolowi Nawrockiemu, you will win, ty wygrasz.
No tak.
Wracamy do kontekstu wyborców ze Stanów Zjednoczonych.
Tak, no więc jest tam spora część polskiej emigracji, która znaczna część pochodziła z Podhala, dzisiejszej Małopolski, regionu bardzo tradycyjnego i reprezentują właśnie mniej więcej takie postawy dodatkowo jakby wzmacniane postacią i taką postawą również polityczną aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast w Europie wygląda inaczej, bo Europa jest zasiedlona przez dużą liczbę Polaków, Polek i Polaków, które wyjechały już po wejściu naszego państwa do Unii Europejskiej, a więc to są ci, którzy wyjeżdżali tam z jednej strony w poszukiwaniu pracy, w drugiej zaś również, i to jest znaczna też liczba osób, które chciały zastartować swoją działalność gospodarczą albo uczyć się i studiować, a więc ich związek z krajem jest bardziej aktualny i poczucie konsekwencji takiego wyboru, chociażby przez to, że oni są rozsypani po większej ilości państw niż nasi rodacy ze Stanów Zjednoczonych, mają ogląd znacznie bardziej wielostronny. I tu, jak pokazały przynajmniej wybory poprzednie, czy wyniki poprzednich wyborów.
Też pierwsza tura.
I pierwsza tura tegorocznych właśnie wyborów prezydenckich. Oddali głosy akurat na przedstawiciela młodszego pokolenia. Obaj zresztą kandydaci są, można powiedzieć, z młodszego pokolenia, ale takiego bardziej proeuropejskiego.
Ideowo młodszego pokolenia.
Ideowo młodszego pokolenia również. Proeuropejskiego, no i zgłosowali w większości na pana Trzaskowskiego.
Republikanie napisali list do Komisji Europejskiej w sprawie rzekomo nielegalnego finansowania z zagranicy kampanii promującej Rafała Trzaskowskiego, kampanii wymierzonej w jego kontrkandydatów. Jak ocenia pan te reakcje, te oficjalne bardzo działania kongresmenów z USA?
No jako tak, jak należy ocenić, jako swoisty rodzaj próby interwencji, jak najbardziej. Pamiętamy, że tego typu działania podejmował na przykład Elon Musk w przypadku ostatnich wyborów na terenie Republiki Federalnej Niemiec, opowiadając się za partią, która wyraźnie reprezentuje skrajną prawicę i w tym lekko również faszyzującą. Mówię o Alternatywie dla Niemiec, kiedy na jednym ze wielkich zjazdów tej partii interweniował swoją postawą. Ten rodzaj ściągania ludzi z zagranicy po to, żeby wsparli nasze postawy, i nie jest zresztą wyłącznie zarezerwowany dla prawicy, bo pamiętajmy, że na wiecu Rafała Trzaskowskiego był również świeżo wybrany nowy prezydent Rumunii, prawda, który akurat reprezentuje opcję proeuropejską, demokratyczną, proeuropejską.
Wcześniej u Karola Nawrockiego był kandydat z kolei prawicowy.
No więc właśnie, także widzimy ten rodzaj wsparcia, jest naturalny, ale to jest nie tylko fenomen XXI wieku, bo tak się działo również wcześniej w XX, a nawet jeszcze wcześniej w wyborach, tak jak one były nieliczne i ograniczone, nawet i w drugiej połowie XIX wieku.
Chyba nie mamy wątpliwości, że nowy kanclerz Niemiec Friedrich Merz liczy na zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego.
Dał temu wyraz w swoich wystąpieniach, ale ostateczny wybór jest wyborem Polaków. I on taki też będzie w tym przypadku.
Ale to też jest część gry, będzie na pewno wskazywanie. Spójrzcie, Niemcy chcą tego kandydata, więc może nie głosujcie na niego.
No, to druga, to zależy od tego, kto z czym się solidaryzuje, więc ewentualnie miłośnicy Niemiec, bardzo często reprezentowani przez mojego rówieśnika, kolegę z Żoliborza, wykorzystują takie okazje, żeby powiedzieć, że strona demokratyczna w Polsce jest sterowana przez Niemców, prawda?
No jest to jakiś argument wykorzystywany w tej walce politycznej, a tu z drugiej strony to, o czym mówiliśmy, pewnie ta strona prawicowa, sztab Karola Nawrockiego cały czas będzie pokazywał, Stany Zjednoczone chcą, żeby to nasz kandydat wygrał.
No, oczywiście każda ze stron będzie miała swoje argumenty. Od wyborców, ich świadomości ten wynik będzie uzależniony, ale chcę wyraźnie powiedzieć, że tak jak w przeszłości również tak się działo, były wybitny historyk francuski Claude Baudel nazwał, że historia jest walką takich elementów długiego trwania. I widzimy to wyraźnie teraz właśnie również. Były takie okresy w XIX wieku, że ni stąd, ni zowąd po rewolucji francuskiej, która została troszkę skonsumowana przez Napoleona, który sam się koronował cesarza, wszystkie królestwa Europy zawiązały koalicję przeciwko Francuzom, bo jak tamten powiedział, że można pozbawić króla władzy, to mówią to, inni zrobią to samo u nas, przeciwko nam. Potem wybuchły rewolucje słynnej Wiosny Ludów, gdzie w wielu państwach, ciągle jeszcze królestwach Europy, naród protestował, żeby zrzucić to, jak mówił, jarzmo królewskie, błogosławione przez kościoły, czy kościół wtedy w większości katolicki albo protestancki, w każdym razie błogosławione przez nich, zrzucić i powiedzieć, że zrobimy republiki. Republiki zaczęły powstać w XIX wieku, a stały się normalną częścią, nawet te z królami na czele, to są jednak państwa republikańskie, pośrednio również, mimo że są królestwami, gdzie parlamenty jednak decydują, że republika stała się jakąś normalną częścią całości. Potem była fala agresji pierwszej wojny, potem drugiej wojny, potem długi czas trwającej zimnej wojny między demokratycznym wschodem a komunistycznym, z zachodem, przepraszam, i komunistycznym wschodem. I wydawało się, że po rozpadzie Związku Radzieckiego dożyliśmy czegoś, co Fukuyama niedawno, zresztą goszczący w Poznaniu.
Także w Radiu Poznań.
No właśnie, i u państwa też powiedział, że się skończyła historia. Oczywiście historia się nie skończyła, co widzimy. Przecież walka się nasiliła, ale kiedy ona, to zaostrzenie kolejne, takie długie trwanie, nastąpiła zmiana? Otóż ona nastąpiła po kryzysie w 2008 roku. Wiele instytutów badawczych na świecie prowadzi tak zwany indeks demokracji, patrzący, w których państwach panuje demokracja. Dzisiaj świat, w którym są 193 państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych, to czyni tak tą wspólnotę narodów. W tej wspólnocie narodów większość państw nie jest de facto demokratyczna. Nie jest. Ale czy to jest dramat? Nie jest i to przyjmijmy, ale ten indeks demokracji załamał się po 2008 roku. W dziesiątkach państw zaczęły pojawiać się partie populistyczne w odpowiedzi na wielki kryzys. My tego nie przeżyliśmy tak, jak po wielkim kryzysie amerykańskim w 1928 roku, gdzie Stany zrobiły to, co robi Trump teraz. Wprowadziły gigantyczne cła, zablokowały handel z Europą. Wtedy nie było innego kontynentu, który samodzielnie ze Stanami handlował. Europa, a jak Afryka czy Azja, to były kolonie tych państw europejskich. I rezultat był taki, że do wybuchu II wojny światowej obroty handlu światowego spadły o 60%. Bezrobocie w Niemczech wzrosło o 40% i wybrano demokratycznie pewnego pana z wąsem pochodzącego z Austrii, który w 1933 roku objął, można powiedzieć, demokratycznie władzę i potem mieliśmy wielką rzeź światową, 65 milionów ludzi
straciło. Wiemy, jak to się skończyło, oby dzisiaj jesteśmy, nie było.
Oby tego nie było, ale przesunięcie, wyraźne przesunięcie na skali świata w kierunku prawicowych populizmów w Niemczech, Francji, widać również takie ruchy i w Polsce, i w innych państwach. Tak było w Rumunii, ale ostatnio zwyciężyli proeuropejscy zorientowani przedstawiciele ruchu takiego demokratycznego, że to wzmaga napięcia. No i sytuacja jest bardzo ciężka. To nie jest lekkie coś, o czym moglibyśmy powiedzieć dzisiaj. Z optymizmem wszystko będzie dobrze.
Ostatnie pytanie, zupełnie w innym temacie, już króciutko. Pan był też prezesem Międzynarodowych Targów Poznańskich. Pytam o to, bo ostatnio pojawiła się inicjatywa, aby ponownie zorganizowano w Poznaniu powszechną wystawę krajową, setną rocznicę tej wielkiej imprezy. To dobry pomysł? Już pół minuty dosłownie
tak,
na odpowiedź.
Bardzo dobry pomysł, on powstał tu i ówdzie, ale musi być zgoda władz państwa i myślę, że to zrobią, bo jest powód, żeby być postulata od tamtej wystawy bardzo z tego dumnym. Chcę zresztą powiedzieć, że ostatnim szefem światowej wystawy z 1939 roku w Nowym Jorku był ostatni przedwojenny prezes targów, pan Rob. Notabene dwa kroki stąd miał swoje mieszkanie.
Andrzej Byrty, polski dyplomata i ekonomista, był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dobrego popołudnia.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.